A naszym gościem Radia Z jest profesor Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, ale także chirurg onkologiczny. Dzień dobry panie profesorze, panie doktorze.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
Pan też jest na pierwszej linii frontu, prawda?
Tak się złożyło. Jestem pracownikiem Szpitala Uniwersyteckiego, kliniki chirurgii ogólnej i onkologicznej, ale przekształconej od 2 dni w oddział chorób zakaźnych.
Bo no jak wy sobie radzicie w takim razie? Jaka jest sytuacja?
No sytuacja jest taka, że no jakoś dajemy radę na tą chwilę, a co będzie dalej, kiedy narasta taka ilość zainfekowanych, zarażonych wirusem, tego nikt chyba nie jest w stanie przewidzieć zarówno tutaj u nas w Krakowie, jak i w Polsce czy na świecie. Epidemia się rozszerza.
No w najbliższych dniach liczba zakażonych, jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, zakażonych koronawirusem na świecie dojdzie do 1 miliona osób, a liczba ofiar śmiertelnych pandemii sięgnie 50 tysięcy. No Polska na tle innych państw, jeśli chodzi o liczbę zakażonych, prezentuje się całkiem nieźle. Ale czy to możliwe, żebyśmy byli taką zieloną wyspą?
Myślę, że nie, bo dane epidemiologiczne z innych krajów mówią coś innego, ale mówią także o ilości wykonywanych testów. Jeżeli się tych testów wykonuje zdecydowanie mniej, no to zdecydowanie mniej na chwilę obecną się wykrywa. Wczoraj słyszeliśmy przecież wszyscy dramatyczne wezwania, że kończą się testy w jednym miejscu, w drugim. Jeżeli tak jest, to prawdopodobnie tych testów rzeczywiście jest za mało, ale no jestem optymistą, że władze naszego kraju robią wszystko, żeby tych testów sprowadzić do nas, bo my ich na razie nie produkujemy, sprowadzić, byśmy mogli wykonywać te testy. Bo ja chcę powiedzieć, walka z epidemią polega na przede wszystkim izolacji, ale to w pierwszy etap i myśmy to dokonali fantastycznie. Tylko że ta izolacja to jest najdroższy element, bo on trwa. Natomiast identyfikacja osób zarażonych, które są elementem transmisji wtórnej, jest chyba najważniejsza, bo każdy dzień skrócenia rozszerzania się epidemii, to jest to, co przed chwileczką słyszeliśmy w wiadomościach. To jest plus dla naszej gospodarki. A więc wszyscy powinniśmy być w tej chwili skupieni na tym, by jak najszybciej zidentyfikować ludzi zakażonych, a zwłaszcza tych bezobjawowych.
To ile testów powinno się wykonywać w takim razie?
Testy, to co słyszymy wszędzie.
To w takim razie ile takich testów powinno się wykonywać? Mniej więcej, dziennie? Czy można to oszacować?
Tyle, ile jest potrzeb. Jesteśmy krajem transmisyjnym, a więc nie trzeba już mieć żadnego wywiadu i to od dawna epidemiologicznego. Wystarczy jeden z objawów, kaszel, duszność czy też gorączka. Ale i tak byśmy nie uniknęli.
Pan powiedział, że testy powinny być wykonywane, jeśli chodzi o osoby, które no nie wykazują żadnych objawów. Czyli de facto powinien zgłosić się do sanepidu i zostać przebadany, tak?
To byłaby optimum. To byłoby optimum, ale jest to niewykonalne u nas, ale w żadnym innym kraju, bo też mówmy sobie wprost i szczerze. Nie stać i nie ma tyle wyprodukowanych testów, aby każdy wątpiący, obawiający się, czy nie jest czasami bezobjawowym nosicielem, miałby dostępność. Natomiast ta dostępność, i o to walczyliśmy, niestety Sejm odrzucił tą poprawkę, o którą myśmy prosili, by każdy pracownik ochrony zdrowia mógł ten test wykonywać przynajmniej raz w tygodniu, abyśmy my nie byli źródłem rozprzestrzeniania się wirusa.
Do czego dochodzi na przykład w szpitalach albo przychodniach, o czym ciągle się dowiadujemy. Kolejne oddziały są zamykane. A pana zdaniem, panie profesorze, może dojść do takiej sytuacji, że szpitale zostaną sparaliżowane właśnie dlatego, że lekarze nie będą wiedzieć, bo nie będą mieli objawów, nie będą testowani, nie będą badani i będą zakażać, w związku z tym będą zamykane kolejne oddziały albo nawet szpitale. Czy może dojść do takiej sytuacji? Nie chcę znów tutaj czarnych scenariuszy, ale no, po to się powtarza po prostu.
Jasne, ale to już widzimy. Wiele oddziałów w szpitalu wieloprofilowych właśnie z tego powodu została zamknięta na czas kwarantanny, czyli co najmniej 2 tygodnie. Jeżeli tak, to gdzie mają pójść ci pacjenci, którzy na co dzień korzystali z leczenia w tych oddziałach, w tych poradniach? Przecież nie stało się tak nagle z dnia na dzień, że mieszkańcy naszego kraju przestali chorować na choroby układu.
Na inne choroby. No właśnie, bo właściwie można odnieść wrażenie, że cała para idzie właśnie na walkę z epidemią, na walkę z koronawirusem. A co z innymi pacjentami? Dlatego pytam, czy szpitale nie będą sparaliżowane?
Myślę, że może do tego dojść, bo już stopniowo dochodzi. I to jest najgorszy scenariusz, który mógłby nas spotkać, bo więcej będzie wówczas ludzi umierać z powodu innych chorób niż z samego koronawirusa. Mówię o chorobach nowotworowych, zawałach, ostrej niewydolności wieńcowej, wielu, wielu innych, gdzie tych zgonów jest zdecydowanie więcej niż z powodu samego koronawirusa. A w dniu wczorajszym otrzymałem taką informację, że w chwili obecnej ponad 1000 pań pielęgniarek przebywa na kwarantannie, a prawie 100 ma dodatni test z kierunku koronawirusa.
Ale to chodzi o, to są statystyki z całego kraju, że około 1000 pielęgniarek jest na kwarantannie.
Nie mamy takiego dostępu do takich statystyk, ponieważ nikt tego na razie nie gromadzi.
No właśnie, bo pytają też słuchacze na przykład, jaki procent z tych, no teraz na chwilę obecną to jest 2,5 tysiąca, ponad 2,5 tysiąca osób zakażonych, potwierdzonych, że są zakażeni, stanowią pracownicy ochrony zdrowia.
3000 to jest pielęgniarek.
Ile, przepraszam, jeszcze raz?
I prawie 100 jest pielęgniarek w tym.
Ale ogólnie ile pracowników służby zdrowia jest zakażonych, to my nie wiemy.
Tego nie wiemy, ponieważ i dlatego apelowałem, aby w momencie identyfikacji zakażonego była identyfikacja, czy jest to pracownik ochrony zdrowia. Byśmy wówczas byli mądrzejsi, jak to statystycznie wygląda.
A dlaczego tego nie ma? Dlaczego tego nie ma?
Tego to już nie pytanie do mnie. Ja swoimi możliwościami samorządowymi próbuję poprzez Okręgowe Izby Lekarskie zidentyfikować, ilu nas, lekarzy, jest w tej chwili zainfekowanych. I to też nie będzie liczba dokładna i precyzyjna. Dlatego że to, co rozpoczęliśmy, pani redaktor, rozmowę, że część z nas, a zwłaszcza młodych lekarzy pracujących na pierwszej linii frontu, może być zainfekowana, ale nie mieć żadnych na chwilę obecną objawów. Stąd też właśnie ten apel, no niestety nie został wysłuchany i nasza poprawka do ustawy nie została wpisana, abyśmy mogli...
Raz w tygodniu po prostu personel medyczny powinien być testowany na obecność koronawirusa. To powinien być po prostu absolutny dogmat.
Myślę, że to jest koniecznością i jest to...
Żeby po prostu nie rozłożyć już w ogóle na łopatki służby zdrowia, no bo nie będzie miał po prostu nas kto leczyć. I nie tylko z powodu koronawirusa, ale również z powodu innych schorzeń. A czy lekarze, personel medyczny są cenzurowani? Czy zamyka się wam usta lekarzom?
Ja myślę, że to była próba taka. Ja to odczułem, że nie tylko ja, ale całe środowisko, że to są jakieś forma szykan. Nie boję się tego słowa użyć. Tak nie wolno postępować.
Bo przypomnijmy, że konsultanci wojewódzcy zgodnie z zarządzeniem ministerialnym nie mogą się wypowiadać na temat stanu epidemii. Mogą się wypowiadać jedynie konsultanci krajowi, ale to też po konsultacji z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym.
Ja mam nadzieję i tak myślę, że to miało troszeczkę mieć inny charakter, że ponieważ w Polsce pojawiło się bardzo dużo różnorodnych zaleceń na różnym poziomie, niewspólnych, niezgodnych, a myśmy powinni i nasi pacjenci i Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny kierować się wytycznymi, instrukcjami, które jasno i precyzyjnie mówią, jakie powinny być zalecenia. Bo w naszym kraju mamy dostępność, tak jak w całym świecie, do różnych informacji z całego świata. I mamy zalecenia WHO, mamy zalecenia konsultantów krajowych, które czasami jednego konsultanta są rozbieżne z zaleceniami drugiego konsultanta. Nie ma jednolitości. I ja myślę, że może to było jakby... pomysłem,
ale to była próba cenzury, czy nie była próba cenzury, pana zdaniem?
Natomiast myśmy ją odczuli jako jest próba cenzury swobodnego wypowiadania się. A ja, panie redaktorze, uważam odwrotnie, że naszym etycznym obowiązkiem każdego lekarza jest mówienie o tym, co się dzieje, ażeby decydent miał możliwości weryfikacji.
Korekty tego, co się dzieje. Porozumienie chirurgów Skalpel na swoim profilu napisało tak. Zamykanie ust lekarzom przez dyrekcję szpitali. Zakaz wypowiadania się konsultantom krajowym bez uzgodnienia treści wypowiedzi z Ministerstwem Zdrowia grozi nam wszystkim katastrofą.
I to jest bardzo dobre stwierdzenie. To, co powiedziałem, nie tylko, że my mamy prawo, konstytucyjne prawo do wypowiadania się, ale wręcz etyczny obowiązek informowania naszych pacjentów o zagrożeniach, nie tylko pacjentów, ale i władzę, która by mogła adekwatnie do tego reagować.
Ale czy Naczelnej Rady Lekarskiej doczytały jakieś informacje z kraju, od medyków, rzeczywiście, że są uciszani, że nie mogą się wypowiadać, że muszą podpisywać lojalki, bo jeżeli nie, to grożą im po prostu wyrzuceniem z pracy. Czy docierały takie informacje?
Docierały różne mniej, częściej lub rzadziej, ale docierały z różnych stron kraju, że nie wolno się im wypowiadać, że może się wypowiadać określona osoba i tak dalej, i tak dalej. No tak nie powinno być. My nie mówimy, my nie chcemy siać paniki, ale naszym obowiązkiem, zresztą panie redaktorze, ja się zwróciłem do wszystkich wojewodów, ażeby w sztabach kryzysowych, które działają na terenie województwa, i niektórzy wojewodowie mnie usłyszeli.
Ażeby w sztabach kto był jeszcze?
Żeby był lekarz, przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej, który ma wiedzę z danego terenu. I nie chodzi o to, żebyśmy coś chcieli narzucić, ale żeby był wysłuchany głos środowiska
lekarskiego. Fachowca, po prostu głos fachowca, o to chodzi. Tutaj musimy postawić wielokropek, panie profesorze. Zostajemy oczywiście, kończymy część radiową, ale będziemy cały czas w internecie na radioz.pl i na Facebooku i zapraszam, żeby z nami zostać, bo będziemy dalej toczyć dyskusję, a myślę, że jest o czym rozmawiać. Pytanie od słuchacza. Piotrek pyta, czy do Naczelnej Rady Lekarskiej docierają sygnały, że listownie zwalnia się krytykujące pielęgniarki, ratowników medycznych czy lekarzy za to, że niekorzystnie wypowiadają się na temat walki z epidemią. Że nie wszystko idzie tak, jak powinno iść. No.
Tego nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że pewnie zdarzyły się takie przypadki. Zresztą głośna sprawa medialnie w jednym ze szpitali. Dyrektor zwolnił pielęgniarkę. Ja nie umiem.
Położną z wieloletnim zresztą doświadczeniem, dlatego że na Facebooku zamieściła taki, a nie inny wpis, gdzie pokazała, że ma bardzo ograniczone możliwości, czy też w ogóle, i że może zagrażać bezpieczeństwu pacjentek.
Tak, bo i to znów trzeba wrócić do wydaje mi się błędnego założenia. Tak zwana specustawa, wszyscy wiemy, o czym rozmawiamy, nie dała możliwości, co jest według mnie ogromnym błędem, możliwości zakupu praktykom lekarskim, pielęgniarskim środków ochrony osobistej. Mogą kupować tylko szpitale, a przecież
indywidualnie nie można kupować, tak?
Nie można kupić, tak? Hurtownia farmaceutów, o tym mówię. I prosiliśmy na etapie projektu tejże ustawy, prosiliśmy na różnych etapach, przecież ta ustawa już była nowelizowana, żeby nas nie traktować, że my będziemy handlarzami tychże maseczek czy środków.
Nie. Czyli chodziło o to, żeby każdy lekarz albo pielęgniarka w miarę swoich możliwości również organizował sobie samodzielnie odzież ochronną, tak?
Tak, musi się zaopatrzyć, ponieważ wypuszczanie nas na pierwszy front bez uzbrojenia, bez masek, doprowadzi do tragedii większej, niż sobie możemy wyobrazić. My musimy jako lekarze chronić nie tylko siebie, bo jest to pewna ochrona osobista, ale nasze rodziny, ale przede wszystkim naszych pacjentów. Nie będzie bezpiecznego pacjenta bez bezpiecznej pielęgniarki, czy lekarza, fizjoterapeuty, rehabilitacji, wszystko jedno kogo, pracownika medycznego. I to jest podstawowa rzecz. My musimy mieć tą ochronę, by nie być źródłem infekcji.
A rozumiem, że też docierają z różnych miejsc Polski informacje, że cały czas brakuje właśnie tego sprzętu medycznego, tej odzieży ochronnej?
Cały czas, zwłaszcza w małych jednostkach, w gabinetach stomatologicznych, jak pani wie, większość gabinetów, ja to rozumiem,
jest zamknięta.
Są zamknięte w obawie przed nie tylko lekarz czy technik dentystyczny obawia się zachorowania, ale może być bezobjawowym i zarażać innych pacjentów. To nie jest tak, żeby pacjent polski zrozumiał, że my musimy być wszyscy odpowiedzialni. My lekarze, pracownicy medyczni, ale także my wszyscy jako pacjenci.
Ale jeśli kogoś rozboli ząb, to co ma zrobić w takim razie? No to, no...
Na szczęście są gabinety, które zobowiązały się, podjęły tą walkę i one w miarę swoich możliwości zaopatrują się w te środki.
Ale nigdzie nie ma takiej listy na przykład opublikowanej, jakie to gabinety cały czas działają i gdzie można się zgłosić. Po prostu pacjent musi szukać tego trochę po omacku, no taka jest prawda.
To jest rola Narodowego Funduszu Zdrowia i to, o ile wiem, już w tej chwili nad tym się pracuje i już pierwsze gabinety tego typu działają. Różnie to jest oczywiście w różnych województwach, ale myślę, że niebawem będzie ta dostępność, przynajmniej w tych sytuacjach, Nagłych,
no tak, oczywiście może być na przykład po prostu zapalenie zęba, no to jest bardzo uciążliwe, no to poza tym zawsze jest to pewnym sygnałem, że w ogóle z organizmem coś jest nie w porządku, że jest jakiś taki stan infekcji, można powiedzieć, potrzebna jest wtedy absolutnie interwencja lekarza, potrzebne jest wtedy również pewnie zalecenie przyjmowania antybiotyku, żeby to wygasić.
Oczywiście i myślę, że powinno się jak najszybciej uruchomić, mamy zakupione przez ministra Radziwiłła słynne dentobusy, może by je zamienić właśnie w gabinety pierwszej pomocy stomatologicznej.
Dobry pomysł. A czy to możliwe, że w oficjalnych statystykach zaniża się liczbę zgonów, pana zdaniem? Liczbę osób, które zmarły z powodu koronawirusa?
Jest to temat bardzo wrażliwy.
Bardzo, przyznaję, wrażliwy. Absolutnie.
I ostatnie zalecenia, dla mnie troszeczkę dziwne, ponieważ do tej pory to lekarz stwierdzający zgon wypisywał kartę zgonu i wypisywał i kodował. Czyli kodował.
Wpisywał kod
odpowiadający
przyczyny śmierci, tak?
Tak. Teraz zgodnie z ostatnimi zaleceniami mamy wypisywać ustnie, jaka była przyczyna, bezpośrednia, pośrednia. Natomiast w urzędach wojewódzkich będzie lekarz, który będzie ostatecznie weryfikował i kodował przyczynę zgonu. Będzie to też lekarz, więc ja mam nadzieję, że będzie postępował zgodnie z kodeksem etyki lekarskiej i rzeczywiście to, co zostanie wpisane przez lekarza stwierdzającego zgon, będzie tożsame. Troszeczkę mi się to nie podoba, mówiąc bardzo, jeżeli ktoś bezpośrednio odpowiedzialny, czyli lekarz stwierdzający zgon, a więc odpowiedzialny za dokumentację medyczną, ktoś będzie weryfikował i nie chciałbym, żeby doszło do poprawiania tej dokumentacji medycznej. Jest to działanie niezgodne z kodeksem etyki lekarskiej.
No bo teraz jest tak, że jeśli człowiek umarł...
Może zafałszować wtedy statystykę.
No to byłoby straszne. Jeśli człowiek umarł w domu, teraz jest tak...
Ale mam nadzieję, że tak nie będzie.
I nie ma podejrzenia morderstwa, to nie wykonuje się sekcji zwłok, nie ustala się, jaka była przyczyna śmierci tej osoby. Sanepid nie zaleca przeprowadzenia badania na zakażenie koronawirusem. Czy tak powinno być? Bo na przykład we Włoszech bada się również pacjentów postmortem, sprawdzając, czy byli zakażeni, czy nie byli zakażeni. Więc czy nie powinno być tak samo u nas?
Panie doktor, ale to są tylko, jeżeli ktoś stracił życie, to stracił go bezpowrotnie. I ja myślę, że to tylko będą dane statystyczne.
No ale efekt psychologiczny jednak jest, panie profesorze. Jasne. Efekt psychologiczny. Ale... Jeśli jest dużo zgonów, to ludzie po prostu zaczynają się coraz bardziej obawiać. Jeśli jest mniej, jasne. No to ta jest obawa to nie jest taka.
Jest to dla mnie zrozumiałe, ale tak mówię, myśmy powinni się skupić i skupiamy się na niesienie pomocy ludziom żyjącym, potrzebującym. Natomiast to jest ważne oczywiście z tego powodu chociażby, co pani mówi. Są to pewne dane, które mogą być i przerażające, które w konsekwencji mogą napędzić strach, ale mogą też spowodować, że ta walka zostaje... wyeliminowaniem wirusa będzie jeszcze mocniejsze, jeszcze silniejsze.
A czy te wprowadzone ostatnio restrykcje, czy one cokolwiek dadzą?
Tak, ja myślę, że tak, że jeżeli będziemy wszyscy na swoim etapie życia i poziomu życia odpowiedzialni za że poruszamy się w określonych miejscach. Oczywiście niektóre są przesadzone, jak choćby wydaje mi się te rękawice do sklepu, bo kto je ma zabezpieczyć?
No właśnie, ich nie ma po prostu, to jest towar deficytowy.
Nie, Więc może być, no, nie chciałbym nazwać tego chcieństwem, ale życie pokazuje, że i trzeba patrzeć, jak to wygląda na co dzień. I stąd to, co powiedziałem. Brak w tych sztabach lekarzy, którzy by zwrócili uwagę, że przecież wystarczy, żeby przed każdym sklepem był środek dezynfekujący i tyle. A nie z rękawiczki.
No ale ktoś ten płyn dezynfekujący też musi zapewnić, czyli rozumiem sklep, gdzieś ten płyn również trzeba kupić.
To już jest łatwiej.
Łatwiej jest kupić płyn dezynfekujący niż rękawiczki jednorazowe.
Bo musimy je znów gdzieś tam zutylizować, a wyrzucić. Ktoś to musi odebrać. Czyli cała logistyka jest konieczna.
No właśnie, a jak to w warunkach domowych? No jeśli ktoś jednak ma te rękawiczki jednorazowego użytku, no i co? I przychodzi do domu i co ma z nimi zrobić?
Ale to, co wszyscy epidemiolodzy, wirusolodzy mówią, że okres utrzymywania się wirusa na rzeczach martwych, rękawicach, ubraniach, jest po paru godzinach ten wirus ginie, więc nie stwarza to bezpieczeństwo.
Niebezpieczeństwa.
Tak, musimy to traktować jako normalne śmieci, ale no śmieci będziemy produkować sami niepotrzebnie. Wydaje się, że wystarczy, że ten środek dezynfekujący, odpowiednio podany, zabezpieczony, wystarczyłby przed każdym wchodzącym do sklepu.
A maseczki nosić czy nie nosić? Bo też tutaj jest mnóstwo sprzeczności. No WHO zaleca, że osoby z objawami powinny nosić, albo osoby, które opiekują się zakażonymi.
Według ostatnich danych, zwłaszcza danych pochodzących z Chin, być może, że one są też przesadzone, bo w tej chwili jedynym producentem tak naprawdę na skalę globalną są Chiny.
Mówimy o tych maseczkach z tym filtrem węglowym, tak?
Czy mówimy
w ogóle. A mówimy również o maseczkach tak zwanych chirurgicznych?
Tak jest. Też. Największym producentem są Chiny, więc może być to też pewna forma marketingu, ale na pewno maseczka chroni inaczej, zabezpiecza przed rozpowszechnianiem. I chodzi o to, żeby jeżeli będziemy wszyscy maseczki, a nie wiemy, kto z nas jest zakażony, wszyscy będziemy te maseczki nosić, to my nie będziemy właśnie rozsiewać tego wirusa. Tu nie chodzi o to, że człowiek zdrowy powinien nosić, bo nie wie, czy jest do końca zdrowy, czy jest chory, bo może być nosicielem.
No
i to jest to, że
czyli jednak pan by zalecał noszenie maseczki.
Ja bym zalecał jednak tych maseczek.
Bo ostatnio w tygodniku Science ukazał się wywiad z szefem chińskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób, który jest tam takim głównym mózgiem od walki z epidemią. Tak. Nazywa się George Gao. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam. Tak. I on mówi właśnie, że dziwi się, że w Stanach Zjednoczonych i w Europie wszyscy nie noszą maseczek, bo każdy, który wychodzi z domu, powinien mieć maseczkę. Tak uważa ten właśnie naukowiec.
Jasne. Panie doktorze, to jest też tak, że my nie byliśmy pierwsi, gdzie to ta epidemia się zrodziła. W związku z tym myśmy powinni uczyć się na błędach innych. Powinniśmy się uczyć na błędach, które...
I korzystać z doświadczeń. A czy na przykład powinny być wprowadzony masowy pomiar temperatury?
Tak jest. Myśmy powinni uczyć się na błędach i nie popełniać kolejnych błędów. Bo popełniono te błędy w Chinach, we Włoszech czy w Hiszpanii, to myśmy powinni szybciutko te błędy wyeliminować z naszego sposobu postępowania. I chodzi chociażby o tym, co rozmawialiśmy przed momentem o tych maseczkach. Więc jest wiele takich elementów, że powinniśmy się uczyć właśnie chociażby te testy. Zwiększona ilość testów w zdecydowany sposób skróci okres rozpowszechniania się, stabilizacji i myślę powrotu do normalności. Jeżeli tego nie będzie, to ten okres...
To izolacja nie wystarczy. To izolacja to masowa nie wystarczy.
I ona jest najdroższa.
Najdroższa. Gospodarka przecież po prostu...
Ona jest najdroższa i bardzo to cośmy też rozpoczęli. I ona może sparaliżować oddziały, które normalnie szpitalne, poradnie, które normalnie funkcjonują i udzielają pomocy chorym potrzebującym.
No właśnie, no tak jak to Dolnośląskie Centrum Onkologii, tam do końca tygodnia jest zamknięty jeden z oddziałów, oddział chirurgii onkologicznej właśnie, bo okazało się, że lekarze byli zakażeni, ale pięć pielęgniarek, salowa i dwójka pacjentów, a to miały być absolutnie czyste oddziały.
Tak, ale panie doktorze, to też jest tak, że my, jeżeli się decydujemy na pewne restrykcje, jeżeli się decydujemy na pewne zaostrzenia życia codziennego i funkcjonowania, to powinniśmy je przestrzegać wszyscy. Natomiast no, bardzo źle zostało odebrane ostatnie posiedzenie Sejmu, kiedy nasi parlamentarzyści powinni być przykładem, nie umieli, nie wiedzieli, jak się taką maskę nosi.
Jeden tak, nosili na czole na przykład, albo mieli opuszczoną tutaj.
Drugi miał jedną rękawiczkę, grzebał w uchu za przeproszeniem, czy gdzie indziej jeszcze. No, jeżeli są jasne zasady ogłoszone przez głównego inspektora sanitarnego kraju, jak powinniśmy postępować, i powinniśmy też być odpowiedzialni i stosować się. To zachowanie też spowodowało to, że takie, jeżeli są zalecenia, wtedy były. Ja mówię, nie chcę określać, czy były słuszne, czy nie, że bezsensowne jest stosowanie masek, tylko odległość dwumetrowa. To po co posłowie mieli, kiedy zachowywali...
I to mieli jeszcze te najlepsze maseczki. Mieli te najlepsze maseczki, które po prostu widać było, że no niektórzy sobie po prostu troszeczkę lekceważą, można nawet nie troszeczkę. No, zachowania posłów były niewytłumaczalne, po prostu niewytłumaczalne.
Pani redaktor, jest jedna rzecz. Jeżeli posłowie wyszli w maskach, wyszli w takim zabezpieczeniu, to taki odbiór może wzbudzić poczucie paniki. Poczucie zagrożenia wśród obywateli, bo skoro panie i panowie posłowie występują w maseczkach, w rękawiczkach, to znaczy, że oni wiedzą więcej niż zwykły obywatel, a my przecież cały czas mówimy, unikajmy paniki. Rozsądek, solidarność, odpowiedzialność, używamy wielkich słów, ale musimy to robić wszyscy odpowiedzialnie. Od zwykłego obywatela naszego kraju, poprzez uczonego, ale także i parlamentarzystę. Powinna nas obowiązywać ta zasada wszystkich.
No to jak by nazwał pan takie zachowanie posłów, którzy tak się zachowywali?
No nieodpowiedzialne. Nieodpowiedzialne. Myślę, że nieprzemyślane. Nieprzemyślane. No i ono budziło też taki wśród przede wszystkim lekarzy, pracowników medycznych, no taki poczucie niesprawiedliwości, że jednych stać na to i mają dostęp, a my nie mamy, a powinniśmy mieć w pierwszej kolejności.
Zwłaszcza, że jesteśmy na pierwszej linii frontu. Teraz rozmawiamy tak. O lekarzach. No właśnie, to a propos tej pierwszej linii frontu, bo samorządy zrzeszające pracowników służby zdrowia apelują do premiera, żeby państwo objęło ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków i na wypadek śmierci nie tylko medyków, czy też personel medyczny pracujący na oddziałach zakaźnych, czy też w tak zwanych szpitalach jednoimiennych, ale wszystkich, którzy udzielają pomocy pacjentom.
To była moja inicjatywa, która się zrodziła w mojej głowie, kiedy ja, będąc pracownikiem szpitala pierwszego rzutu, otrzymałem takie ubezpieczenie na mocy porozumienia ministra zdrowia z PZU, który jest jakby...
Państwowym ubezpieczycielem.
Byłeś państwowym ubezpieczycielem. To nie tylko ja jestem narażony, może szczególnie pielęgniarka, pracownik administracyjny tego szpitala, ale wszyscy, którzy mają styczność, takich oddziałów jest naprawdę dużo i ja sądzę, ja bym dalej poszedł, powinniśmy być wszyscy lekarze, pielęgniarki, wszyscy pracownicy, powinniśmy móc skorzystać z takiego ubezpieczenia, a warunki powinno określić państwo i wziąć odpowiedzialność na czas epidemii, odpowiedzialność finansową, bo to musi kosztować. A przecież jest to, tak powiedzieliśmy, ubezpieczyciel państwowy. Stąd też poprosiłem wszystkich samorządy zawodów medycznych o wspólne wystąpienie. Wystąpiliśmy w dniu wczorajszym. Oczekujemy szybkiej reakcji. Ale muszę powiedzieć, wczoraj też usiadłem w wolnej chwili, a mam jej coraz mniej. Bo tak naprawdę, jeżeli pani wróci wstecz, to pierwszy zareagowałem jeszcze w lutym. To był pierwszy apel mój do premiera, do władz o zaprzestanie organizacji imprez masowych. To było 2 tygodnie tak naprawdę przed reakcją, widząc, i to nie było...
Czyli ta reakcja, żeby ograniczyć masowe imprezy, była spóźniona?
To była moja inicjatywa.
Ale czy ta reakcja rządu była spóźniona? Czy to nie było, trzeba było zrobić wcześniej?
Reakcja rządu była spóźniona. Nie pamiętam już czasowo, bo czas szybko biegnie, ale nie było reakcji bezpośrednio po moim apelu, a teraz policzyłem, że od tego czasu w różnych formie, formie stanowisk, apeli, próśb, podsumowałem sobie to wczoraj, to było ich ponad 40. Ja rozumiem, że jest...
Ponad 40 czego, przepraszam bardzo?
Różnych pism, apeli skierowanych do różnych państwowych instytucji o to, żeby nas wysłuchano. Ponieważ nie mamy bezpośredniego wpływu i możliwości informacji, więc próbujemy to starać się przelać na papier. Chociażby z punktu widzenia później też statystyki, no i historii, że pewne rzeczy, gdyby były wysłuchane, być może nie popełnialibyśmy, a popełniamy te błędy wszyscy.
No to w takim razie rząd ignoruje wasze stanowisko?
Nie odpowiada na zadane pytanie, sugestie sposobów rozwiązania. No chociażby to, co mówiliśmy, możliwość zakupu. Jest w tej chwili określony ryczałt dla szpitali, miesięczny, roczny. On jest zawieszony, ale nie ma doprecyzowania, co się stanie, kiedy my tego ryczałtu, który też w ramach ryczałtu powinniśmy wykonywać określoną ilość procedur medycznych. I co się stanie, jeżeli teraz mamy jakby poluzowanie tego wszystkiego. Nie musimy tych procedur wykonywać, przestrzegać i wykonywać, ponieważ jesteśmy zobowiązani do walki
z epidemią.
Z wirusem. Ale może się okazać, że na przykład w grudniu, czy listopadzie, po wakacjach, kiedy epidemia wygaśnie, mam nadzieję, że tak będzie, żebyśmy nie musieli tych procedur nadrabiać. My nie jesteśmy fabryką, tylko każda procedura ma odpowiedni wymiar czasowy, a przede wszystkim ludzki. Ludzki. My pracujemy w tej chwili, nas nie trzeba zmuszać do pracy. Pracujemy czasami zdecydowanie więcej niż są różnego rodzaju dyrektywy określające czas pracy. Obawiam się, że zresztą to są też przykłady z Włoch czy z Chin, jak reagowali lekarze. Dochodzi bardzo szybko do załamania psychicznego, stąd też te porady, do wypalenia zawodowego. Nie chcielibyśmy, żeby to się powtórzyło na taką skalę, jak to występowało w Chinach, czy występuje w tej chwili dalej we Włoszech.
No tym bardziej, że prasa pisze również, że w szpitalach coraz bardziej brakuje pielęgniarek i lekarzy, bo niektórzy się opiekują dziećmi, niektórzy uciekają na chorobowe, bo mają dzieci powyżej 7 lat i nie mogą, te dzieci, które nie mogą same zostać w domu. No albo niektórzy po prostu uciekają na zwolnienie ze strachu przed zakażeniem. No czytam w Gazecie Wyborczej, że
Ja to wszystko naprawdę rozumiem i myślę, że wszyscy w tym kraju rozumiemy, że strach, czasami panika powoduje ruchy nieracjonalne, które nie powinny istnieć, ale one będą, one zawsze były i będą. Dlatego my musimy robić wszystko, żeby unikać paniki, ale także kierować się odpowiedzialnością, rozsądkiem, ale przede wszystkim tym, żebyśmy mieli możliwość tych środków na tyle, ażebyśmy byli bezpieczni dla wszystkich, dla naszych rodzin, dla siebie i dla naszych pacjentów.
Apelowaliście również o to, żeby wprowadzić stan klęski żywiołowej, z tego co pamiętam. No, na razie na to się nie zanosi. Raczej słyszymy, że wybory będą przeprowadzone korespondencyjnie. Czy to będzie bezpieczne?
Panie redaktor, tu nie chodzi o, finalnie pewnie tak, z punktu widzenia prawa, ale nam nie chodziło o klęskę czy stan wyjątkowy. Myśmy w tym naszym apelu poprosili i uprzedzili, że że to może bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu zdrowotnemu naszych obywateli. Mamy takie odczucie, że to jest naszym obowiązkiem mówić, bo jest niekonsekwencja. Tutaj wprowadza się restrykcje, ogranicza się poruszanie, ogranicza się różne formy życia społecznego.
Ogranicza się prawa i swobody obywatelskie. Trzeba to nazwać wprost.
To jest i tak należałoby to nazwać, a z drugiej strony organizuje się wybory. Ja nie chcę mówić o szczegółach, bo nie w tym rzecz jest. Przecież wybory to nie tylko akt wyborczy w jeden dzień w ciągu paru godzin, ale to olbrzymi długi okres. Mamy niecałe 40 dni do wyborów. Jeżeli by pani redaktor zaglądnęła, ile osób pracowało, było zaangażowanych w poprzednie wybory, to jest około 200 tysięcy.
Tak, czy nawet więcej. No armia ludzi, taka prawda.
Załóżmy, że jest to nawet 150 tysięcy, ale to jest armia ludzi, który nie przychodzi w dniu wyborów i zasiada za stolikiem, czy odbiera informacje korespondencyjne. Ale to jest olbrzymi, długi okres szkoleń, spotykania się. Przecież to musi być zorganizowane zgodnie z obowiązującym prawem, a więc wymaga to pewnych działań organizacyjnych, szkoleniowych i tak
oczywiście,
dalej.
Oczywiście, to jest
tak
cały proces. To jest proces. To nie jest tylko akt, to jest cały proces. Ale ja pytam, czy głosowanie przy pomocy listów, czy to jest bezpieczne? No bo jednak załóżmy, że to będzie Poczta Polska i listonosz będzie musiał najpierw dostarczyć po prostu kartę, a potem ją odebrać.
Pani redaktor,
czy papier roznosi też wirusa?
Pani redaktor, no każdy z nas może roznosić. Nie znam i nie umiem powiedzieć, jakby to wszystko miało logistycznie wyglądać, ale chcę tylko przypomnieć, że nie zniknął ten zapis o informacji, no teraz chyba, że będzie doszczegółowienie tego zapisu, bo ustawa mówi w sposób bardzo ogólny. Pewnie wymagać to będzie doszczegółowienia tego zapisu, bo przecież my mamy zgłaszać, wcześniej było 15 dni przed wyborami, a kwarantanna jest 14-dniowa. No, jakoś to się wszystko rozmija i nie.
Czyli
jest,
rozumiem,
nie
ma... że wybory, czy to korespondencyjnie, czy bezpośrednie, w tym momencie, nawet że to jest za miesiąc tak de facto, za niewiele ponad miesiąc, 10 maja, to nie jest dobry pomysł, ponieważ naraża to na niebezpieczeństwo i
To jest zły pomysł.
To jest zły pomysł.
To jest zły pomysł. Trzeba jasno im mówić. Zresztą to nie tylko apel Naczelnej Rady Lekarskiej, ale pojawiły się apele i polskich uczonych, profesorów, medyków z inicjatywy profesora Jasema. Pojawił się bardzo, bardzo, bardzo taki apel też mówiący o zagrożeniach, jeżeli te wybory będą, z Instytutu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk, czy Polskiej Akademii Umiejętności, tego już nie spamiętałem, bo tych apeli pojawia się coraz więcej. Te apele nie mają nic wspólnego, chciałbym to jeszcze raz stanowczo podkreślić, z polityką. Naprawdę. My jako środowisko lekarskie jesteśmy apolityczne. Niezależnie od wyznania, koloru skóry czy światopoglądu, naszym obowiązkiem jest leczyć wszystkich. Zresztą choroby, jak pani redaktor i wszyscy widzimy, dotknęły i koronawirus dotknął wszystkich. I polityków, i dyrektorów szpitali, i wszystkich po kolei. Tutaj wszyscy jesteśmy wobec choroby równi. I dlatego te apele nie mają żadnego zabarwienia politycznego.
Chociaż jest pytanie od słuchacza, który zwrócił uwagę na wpis lekarza na Facebooku z 31 marca i tenże lekarz napisał: uważam, że każdej osobie, która po 28 marca dalej popiera PiS, należy po prostu splunąć w twarz. I jest pytanie od słuchacza Trevora, czy ten lekarz poniesie jakieś konsekwencje swojego zachowania za ten wpis?
Panie redaktor, hejty były i będą. I ja jestem olbrzymim wrogiem, bo spotkało mnie to osobiście, kiedy była akcja bardzo, bo teraz ucichła na szczęście Stop NOP, kiedy pojawiły się... Tak, kiedy pojawiły się hejty w kierunku moim, kiedy próbowano mnie unicestwić na Facebooku i tak dalej, że nie powinienem się poruszać. Organy ścigania bardzo szybko umorzyły postępowanie, że nie można wykryć sprawcy. Mam wątpliwości, czy wówczas postąpiono właściwie, tak szybko umarzając.
No ale czy tutaj na przykład samorząd lekarski może wyciągnąć jakieś konsekwencje wobec takiego lekarza?
To co mówię. nie tylko organy ścigania. Naszym obowiązkiem także jest ściganie tego typu hejtów i jeżeli będę miał udostępniony ten hejt, bo nie widziałem go, na pewno złożę sprawę do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. My lekarze nie powinniśmy się bawić w cudzysłowie w politykę. Chyba, że jasno deklarujemy, bo przecież w polityce mamy znakomite osoby, którzy są lekarzami, ale myślę, że politykiem się bywa, tak jak ja. Jestem prezesem na określony okres czasu, ale przede wszystkim jestem lekarzem i lekarzem będę do końca życia. I stąd też czasami smucą mnie wypowiedzi lekarzy polityków, którzy bardziej stają się politykami niż lekarzami, a lekarzami są zawsze. Chyba, że i to też powinno być tak, że usłyszymy jasną deklarację. Przestaję być lekarzem, składam prawo wykonywania zawodu do Okręgowej Izby Lekarskiej. Od tej pory jestem politykiem.
A minister Szumowski jest politykiem bardziej czy lekarzem, pana zdaniem?
Ja myślę, że działania pana ministra Szumowskiego umiejętnie to umie godzić. I w wielu jego wypowiedziach bardziej mi to przypomina odpowiedzialnego lekarza, profesjonalistę niż polityka. I czasami współczuję mu, muszę powiedzieć, że przyszło mu być ministrem w tak trudnych czasach. Trudno być. Myślę, że bycie ministrem zdrowia jest to najtrudniejszy stołek w Radzie Ministrów. A ta epidemia jeszcze to jakby potwierdziła. Bycie ministrem w takich czasach wymaga naprawdę dużej odwagi, profesjonalizmu, odpowiedzialności, ponieważ on najlepiej wie, czym państwo dysponuje, jakimi zasobami i co na tą chwilę może. Nie może też być tym, który będzie siał panikę. Musi zachować odpowiedzialność. I myślę, że zachowuje.
Dobrze, bardzo dziękuję panie profesorze. Profesor Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej był z nami i chirurg-onkolog, więc życzę przede wszystkim zdrowia, jeszcze raz zdrowia. Dziękuję za to spotkanie.
Tego nam potrzeba i naszym słuchaczom także.
I do zobaczenia w lepszych czasach, ale pewnie jeszcze sądzę, że to jakiś czas potrwa, nikt nie umie powiedzieć, kiedy to się skończy, więc sądzę, że jeszcze nieraz się spotkamy. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję za zaproszenie, dziękuję pani redaktor.
Kłaniam się.